Tytuł kazania: odkryj w sobie skarb. Każdy z nas ma w sobie skarb. I ten skarb jest znacznie, on przewyższa wartość. Wartość tego skarbu przewyższa wartość wszystkich klejnotów, srebra i złota na tej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że ten skarb jest z nieba, a rzeczy niebiańskie trwają wiecznie. Rzeczy widzialne są chwilowe, tak, tymczasowe, przemijają. A my otrzymaliśmy Ducha Wiecznego. My otrzymaliśmy życie wieczne. I to życie zostało włożone w nas. I jest to życie, określenie na to życie wieczne, o którym zaraz będziemy czytać, to jest greckie zoe. Więc dzisiaj generalnie będziemy mówić o skarbie zoe. Ale przy okazji pokażę wam różne inne rzeczy, które Duch Święty mi pokazał. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś szukał skarbów. Szukałeś skarbów? A, wiem, o co chodzi. Super. Kto znalazł żonę, ten znalazł skarb. Dobrze, to jest tutaj wielu, którzy szukali i znaleźli. Super. A ktoś szukał złota albo diamentów, srebra chociaż, platyny? Nie. Nie szukaliście. O, to już coś. Trudno było znaleźć? Trudno. O, właśnie, bo ten, kto szuka, znajduje. Więc skarb, prawdziwy skarb, coś, co ma prawdziwą wartość, generalnie trudno jest znaleźć. To nie leży na ulicy. Nie można pójść do McDonalda i sobie kupić. Trzeba się dokopać. Trzeba podjąć trud szukania, żeby znaleźć. Srebro, złoto, diamenty, wszystko to jest ukryte. No chyba, że złoża, już wiadomo, gdzie są złoża, ale powiedzmy, że są złoża, które są nieodkryte. I ludzie poświęcają życie na to, żeby znaleźć złoża. Srebra, złota. I potem, kiedy już znajdą, to trzeba to jeszcze wydobyć, a potem to trzeba oczyścić, a potem to trzeba jeszcze przetopić. Więc widzicie, że to, co jest prawdziwą wartością, wymaga dokopania się do tego, a następnie rozwinięcia tego. Tak, tak, w cudzysłowie, rozwinięcia tego, bo skarb, który został włożony w nas, on potrzebuje tego, żeby go odkryć i żeby go rozwinąć. Bo to, że my wiemy, że mamy ten skarb, nie znaczy, że jesteśmy świadomi tego, co Bóg włożył w nas. Nie zawsze to, co jest w naszym umyśle, jakby wiedza naszego rozumu ludzkiego, nie zawsze przekłada się na wiarę, czyli wiem, co mam. Rozumiecie? I teraz każdy z nas jest skarbem. Powiedz do siebie: jestem skarbem. Dlatego, że masz w sobie Boży skarb, więc generalnie twoje życie jest skarbem. Jest skarbem dla tego świata. Świat potrzebuje ciebie i świat szuka ciebie, tylko nie wie, gdzie ma cię znaleźć, więc ty się musisz mu objawić. Dzisiaj będziemy mówili trochę o tym, w jaki sposób się objawić. Ale najpierw zaczniemy od początku. A na początku było co? Amen, słowo. Otwórzmy Ewangelię Jana. Będziemy dzisiaj dwa główne fragmenty, na których będziemy bazować. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. I potem pójdziemy jeszcze do drugiego listu do Koryntian. Na początku było słowo. A słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku Boga. W wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, greckie zoe, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I teraz opuścimy kawałek. Prawdziwa światłość, 9 werset. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I wiemy, że to jest mowa o Jezusie. Jezus powiedział sobie, ja jestem światłością świata. Kto wierzy we mnie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał w sobie światłość życia, światłość żywota. Teraz wracam pamięcią do momentu mojego nawrócenia. Nie wiem, jak wasze nawrócenia wyglądały, ale moje nawrócenie wyglądało tak, że ja we mnie został wzbudzony najpierw głód. Zanim ktokolwiek mi powiedział Ewangelię, zanim się dowiedziałam w ogóle, że są takie kościoły jak nasz, został we mnie wzbudzony głód poznania Jezusa. Ja chodziłam do kościoła katolickiego i pamiętam, że chciałam bardzo mieć intymną relację z Jezusem, ale nie wiedziałam, jak to się robi. Wszystko, co wiedziałam, to wiedziałam, że trzeba się modlić. Więc się modliłam. Przez 4 lata liceum. Szukałam go. I on w jakiś sposób mówił do mnie przez różnych ludzi. I pamiętam, że gdzieś w 3 klasie liceum ksiądz na religii powiedział, jeśli chcecie znać Jezusa, to musicie czytać Ewangelię Jana. Jeśli chcecie poznać Jezusa bliżej, to musicie czytać Ewangelię Jana. I powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę. I ja dzisiaj jestem wdzięczna temu księdzu, że on mi wskazał Ewangelię Jana. Ja posłuszna, oczywiście, ja byłam zawsze posłuszna każdemu księdzu. Bardzo ich szanowałam i do dzisiaj ich szanuję. Więc święcie wierzyłam, że to, co on powiedział, jest prawdą. Więc zaczęłam czytać Ewangelię Jana. I ten pierwszy rozdział znałam na pamięć, bo on mnie fascynował swoim jakimś takim, taką swoją tajemnicą, takim mistycyzmem. I czytałam o tym, że Jezus jest światłością. Niewiele z tego rozumiałam, ale to, że jest światłością, to rozumiałam. Więc zaczęłam wołać do Niego, żeby On mi się objawił jako światłość. I mówiłam sobie, że skoro On jest światłością, to ja potrzebuję tej światłości. I miałam taki dziennik i w nim pisałam, pamiętam, szukam światła, szukam światła. I na 1 roku studiów światło przyszło do mnie. Ale przyszło w zupełnie inny sposób, niż się spodziewałam, bo ja myślałam, że to będzie tak, że to spadnie z nieba, że Jezus mi się objawi. A Jezus przysłał mi dziewczynę, która głosiła mi Ewangelię. Jeszcze było śmiesznie, bo ta dziewczyna była z mojej miejscowości. Więc ja musiałam wyjechać do innego miasta, żeby na 1 roku znaleźć się z dziewczyną z mojej miejscowości. Nie wiem, dlaczego tak musiało być, że ja nie mogłam jej spotkać w moim mieście Koszalinie, tylko musiałam wyjechać i ona mi na obczyźnie głosiła Ewangelię. Więc ja potem wróciłam do mojego rodzinnego miasta i nawróciłam się w kościele, który był w moim mieście. Ale widocznie było tak, że Bóg miał taki plan i on najlepiej wiedział, w jaki sposób do mnie przemówić. Więc posłał Ewangelię. A Ewangelia jest światłem. Tak? Znajdujemy to? 2 list do Koryntian. 4 rozdział. Pamiętacie? Co tam jest powiedziane? których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Więc Ewangelia jest światłem, które świeci. To znaczy, że Ewangelia jest objawieniem chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Ewangelia jest objawieniem. Światło ma taką naturę, że coś ujawnia, samo się ujawnia. Więc kiedy wyciąga się na światło pewną prawdę, to ona zaczyna świecić. Naturą światłości jest prawda. Czyli, że kiedy my ogłaszamy prawdę, to światło tej prawdy niszczy ciemność. Niszczy ciemność niewiedzy, niezrozumienia, braku poznania. Światło zawsze pokonuje ciemność. Więc Ewangelia pokonuje ciemność w ludzkich sercach. Serca, które nie poznały Jezusa, nie usłyszały o tym, że Jezus jest ich zbawieniem, jest ich ratunkiem. Że to Jezus może zmienić ich życie, bo wyzwala od śmierci. Wyzwala od ciemności. Dobrze, więc mamy to. Ewangelia jest światłem. Teraz wróćmy do Ewangelii Jana. Słowo jest powiedziane, że na początku było słowo i w nim było Zoe. A to Zoe było światłością ludzi. Boży rodzaj życia jest to życie, które powołuje do bytu. Bóg, kiedy stwarzał świat, powołał do bytu rzeczy jakby z ciemności. Na początku pamiętacie, że była ciemność nad ziemią i Bóg najpierw stworzył światłość. I wszyscy, znaczy nie wszyscy, wielu badaczy zgadza się, badaczy pisma, pastorzy, zgadzają się z tym, że chodzi tutaj o światłość duchową. Bo potem były stworzone dopiero słońce, księżyc, gwiazdy. Więc na początku Bóg stworzył sferę światłości, która była tak na dobrą sprawę emanacją tego życia, które on miał w sobie. I wszystko, co Bóg powoływał potem do istnienia, powoływał do sfery światłości. Dlatego, że wszystko, co stwarzał, było dobre. Było dobre. Światłość była dobra i na początku Bóg oddzielił światło od ciemności i nazwał światłość dobrą. Możecie, jeżeli mi nie wierzycie, to przeczytajcie. I potem wszystko, co stwarzał, było dobre. To wszystko było powołane do tej sfery światłości, oddzielonej na samym początku od sfery ciemności. To znaczy, że życie, Boże życie, ma w sobie taką moc, która emanuje światłem, które przenika ciemność. I teraz wiemy, że jak zapalimy żarówkę, wystarczy mała żarówka, żeby zapalić ją w ciemnym pomieszczeniu, od razu widać wszystko. Tak? Więc to jest takie podobieństwo, taki obraz tego, w jaki sposób działa Boże życie. Jest to energia, która przenika ciemność, która rozprasza ciemność. I teraz, ponieważ światło jest życiem, bez światła nie ma życia, więc to życie, które było w Jezusie i które zostało objawione przez Jego życie, stało się dla nas darem. Więc mamy tutaj jakby trzy rzeczy. Jest światło, które jest emanacją, manifestacją mocy Bożego życia. Jest objawienie przez życie Jezusa, to znaczy, że życie Boże, Boży rodzaj życia, który był w Ojcu i który był w Synu, został objawiony przez Jezusa, kiedy przyszedł na ten świat i dzisiaj każdy z nas ma ten sam potencjał, o tym będziemy mówić, i jest to, że Jezus nie tylko objawił nam to życie, ale nam je dał. A więc to życie stało się darem, czyli jakby światłość stała się dla nas darem. Tak, bo światło daje życie i światło daje rozwój. Jezus jest powiedziane, był obrazem, jest obrazem Boga, albo jest obrazem Boga niewidzialnego. Więc rzeczy, które były ukryte w Bogu przez lata, tajemnice, które były ukryte w Bogu przez lata, kiedy Jezus przyszedł, zaczęły być objawiane, wyciągane na światło. Tak? I my dzisiaj tak samo mamy skarb ukryty w sobie, w naszej ziemskiej skorupie, którą jest nasze ciało. Otworzymy 2 Koryntian teraz. 4:7. Mamy ten skarb ukryty w opakowaniu. Nie widać go na pierwszy rzut oka. Widać ziemską skorupę. I ona jest ładniejsza albo brzydsza. Ale to nie ma znaczenia. Opakowanie nie ma żadnego znaczenia. Także możecie się wyluzować. Nieważne, jak wyglądacie, ważne, co macie w środku. Tak na dobrą sprawę, to, co macie w środku, będzie emanowało zapewne przez tę ziemską skorupę. Ale i tak, ważniejsze jest to, co jest w środku. Zawsze to, co jest ukryte. To jest prawdziwy skarb. Więc to, co jest ukryte, potrzebuje być objawione temu światu, żeby stać się darem dla tego świata. Żeby ten świat mógł poznać tajemnice, które są w Bogu, a które są zbawieniem dla tego świata. Więc my tak samo jak Jezus dzisiaj mamy w sobie życie, które jest światłością ludzi. Mamy ten sam rodzaj życia. Życie, które pokonuje ciemność, życie, które pokonuje śmierć, życie, które pokonuje kłamstwo, prawda, która pokonuje kłamstwo. Wszystko to jest dzisiaj włożone w naszego ducha. Zoe. Mamy dzisiaj Zoe. Największy skarb, jaki można mieć. Więc powiedz sobie, jestem bogaty. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I przeczytamy może do końca cały rozdział. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym więcej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Ale bowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy, uwaga, nie patrzymy na to, co jest widzialne, ale na to, co niewidzialne. albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Więc mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Glina sugeruje, że jest to coś z ziemi. Więc jest to ziemska skorupa, ziemskie opakowanie, kruche. Kruche, podatne na zniszczenie. I przeciwstawione jest temu skarb, którym jest Boże życie, które ma naturę niezniszczalną. Więc mamy zniszczalne opakowania w nim, coś, co jest niezniszczalne, niepokonywalne. Nawet śmierć nie może tego pokonać. Boże życie, życie wieczne. I dlatego w tym kontekście tutaj Paweł mówi, że choćby nie wiem, jaki ucisk przyszedł, to i tak nie będę pokonany. Bo ten, który jest we mnie, jest większy. Niezależnie od tego, jakie są okoliczności, życie, które jest we mnie, zawsze zwycięży. Nawet jeżeli mnie zabiją, to ja i tak zmartwychwstanę. Tak? Apostołowie byli tego świadomi. Czy my jesteśmy tego świadomi, że mamy taki skarb dzisiaj? Czy my doceniamy ten skarb? Czy my wierzymy w ten skarb? Czy kiedy przychodzi ucisk, czy my powątpiewamy? Załamujemy się? Czy jest jednak coś wewnątrz nas, co mówi, i tak jestem zwycięzcą? Tak? Zadajecie sobie te pytania? Kiedy jest źle? Wydaje się, że już nie ma żadnej nadziei. Czy przychodzi do was taka myśl, że to wszystko nie ma sensu, że nie ma zmartwychwstania, że nie ma zwycięstwa w Jezusie? Przychodzą takie myśli, tak? Przychodzi zwątpienie. Dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć, że Bóg nie jest gdzieś tam, tylko daleko, ale że Jego obecność jest w nas, że Jego życie nieśmiertelne jest już w nas. Czyli, że to ja dzisiaj jestem zwycięzcą. Nie tylko Bóg jest zwycięzcą, ale ja dzisiaj dzięki Jego naturze jestem również zwycięzcą. I tak ważne jest, żeby to wyznawać. I teraz tak, pierwszą rzeczą jest wyznanie. Powiedzieliśmy o wyznaniu. Sposób, w jaki objawiamy życie Jezusa, które jest w nas. Po pierwsze, mówimy Ewangelię. Czyli objawiamy to życie, Boże życie, przez Ewangelię. Po drugie, składamy świadectwo, osobiste świadectwo, co Bóg zrobił w naszym życiu. To jest również wyciąganie na światło prawdy. Prawdy o Bogu, o tym, w jaki sposób On działa, o tym, że On jest realny. To jest wszystko światło, które pokonuje ciemność w życiu ludzi. Oni nie wiedzą tych rzeczy, oni się muszą dowiedzieć. I kolejna rzecz, w jaki sposób to trudniejsza teraz. W jaki sposób światło, czy moc życia Bożego jest wydobywana z nas. W jaki sposób skarb staje się widoczny. Tutaj o tym Paweł tutaj pisze w tym fragmencie. Kiedy przychodzi ucisk właśnie. Kiedy przychodzi ten trudny czas? Kiedy jesteśmy prześladowani z powodu Jezusa? Kiedy jesteśmy odrzucani z powodu Jezusa? A nawet wtedy, kiedy przychodzi ucisk od diabła. Tak? Czasami przychodzi od diabła i od ludzi. Czasami przychodzi presja tylko od diabła. Ale to jest również ucisk, z którym musimy walczyć. I wtedy co się okazuje? Że sami w sobie nie mamy siły, żeby się temu przeciwstawić. Ale jest moc, która się zaczyna manifestować Niezależnie od tego, co robimy, nagle, kiedy wołamy do Boga, kiedy jesteśmy już tak słabi, zaczynamy wołać, przychodzi ponadnaturalna moc, która nas podnosi. Tak? Każdy tego doświadczył? Doświadczyliście tego? Ponadnaturalny pokój. Wszystko się wali wokół, a ja wewnątrz jestem pełen pokoju. Jestem pełna pokoju. I ten pokój strzeże mojego serca, żeby się nie poddać. Albo kiedy jest już tak, jest taka presja, że moje ciało jest zmęczone, że już nie mam siły się modlić nawet. I przychodzi nagle moc, która mnie odnawia. Odnawia moją siłę. I ja znowu powstaję i znowu się modlę. I wiem, że to nie ze mnie. To w ogóle nie jest ze mnie. Tak? Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Więc podczas ucisku właśnie najbardziej widać tę moc. Ona się ujawnia właśnie wtedy. Dlatego jest powiedziane, nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Czyli Boża chwała manifestuje się wtedy, kiedy przechodzimy przez uciski. I te uciski trwają chwilę i wobec wieczności to jest w ogóle chwila. A wieczna chwała jest w nas i ona się zaczyna manifestować z powodu wiary. Tak ważne jest, żeby nie zwątpić. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest to napisane, wierzyłem, przeto powiedziałem. Więc wyznaję, że wierzę, że większy jest we mnie, że ten, który jest we mnie, jest większy od tego, który jest na świecie. I on jest niepokonywalny. Więc ja jestem niepokonywalna. Niezależnie od tego, co się dzieje. Więc mamy Boże niezniszczalne życie w nas. Diabeł będzie nas zawsze próbował zniszczyć. Ale my jesteśmy niezniszczalni. Powiedz, jestem niezniszczalny. Powiedz do swojego sąsiada, jesteś niezniszczalny. I teraz kolejna rzecz, która powoduje, że nasze życie staje się objawieniem życia Jezusa. To jest powiedziane w ostatnim wersecie, 18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Nam, którzy patrzymy, albo inaczej można powiedzieć, czy inaczej się tutaj tłumaczy, nie przyglądamy się temu, co widzialne, ale patrzymy na to, co niewidzialne. Czy przyglądamy się, nie przyglądamy się temu, co widzialne, przyglądamy się temu, co niewidzialne. Twoja perspektywa, to, czego szukasz, to, czego pragniesz, to zdecyduje o tym, jakie będzie twoje życie i czy rzeczywistość nieba będzie objawiona w twoim życiu. Czy ona będzie się manifestować w twoim życiu. Nie jest ważne, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. Ważne jest, tak na dobrą sprawę, do czego dążysz. Co masz przed oczami? Mówimy o oczach serca głównie teraz, tak? Jeżeli patrzysz tylko z fizycznymi oczami i nie masz tej perspektywy duchowej, to bardzo wątpliwe jest, że ponadnaturalna moc będzie manifestować się w twoim życiu. Ten, kto szuka skarbów ukrytych, ten je znajduje. To znaczy, że one manifestują się w życiu tego, który szuka tego, co ukryte. Czyli tego, co jest niewidzialne. Tak? Niewidzialne to znaczy ukryte. Niewidzialne dla oczu fizycznych. I tak, widzicie, z szukaniem to jest tak, że to wymaga trudu. Mówiliśmy o tym, że każdy skarb, żeby znaleźć, to trzeba temu poświęcić trochę czasu. Wynalazki naukowe. Rzeczy, które były zakryte, można tak powiedzieć, one były zakryte do jakiegoś czasu przed ludzkim rozumem. I byli ludzie, którzy poświęcili życie na to, żeby znaleźć odpowiedzi na pewne pytania. I to nigdy nie było tak, że przychodziła do nich nagle genialna myśl i nagle odkrycie, i oni dokonywali wielkiego odkrycia, bez szukania, bez badania najpierw. Ja tutaj z Januszem się śmiałam, że jest taka historia o Newtonie, że mu jabłko spadło na głowę i że on wtedy otrzymał światło, tak, na temat prawa grawitacji. Ale to w ogóle jest podobno mit, że mu to jabłko spadło na głowę. Może mu spadło, może wtedy przyszło olśnienie, ale faktem jest, że on badał te rzeczy wcześniej. On obserwował ruch ciał niebieskich, więc on włożył w to dużo pracy, dużo wysiłku, żeby to odkryć, prawo grawitacji. I z szukaniem duchowych rzeczy też tak samo jest. One nie przychodzą do nas, kiedy żyjemy cielesnym życiem. One przychodzą podczas szukania Boga, podczas studiowania Słowa, podczas modlitwy. Trzeba się do tego dokopać. Dlaczego? Dlatego, że sfera ciemności zawsze będzie ukrywać, zawsze będzie zakrywać i my trzeba się przebić przez tę sferę ciemności, żeby wyciągnąć rzeczy ze światłości. Trzeba się do tego dokopać. I my otrzymaliśmy ducha, który nie jest ze świata, ale jest z Boga. I ten duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. 1 Koryntian. Nie jesteśmy ludźmi już zmysłowymi, którzy nie rozumieją tych rzeczy, ale jesteśmy ludźmi duchowymi. To znaczy, że mamy ducha, który bada głębokości Boże. Czyli, że Bóg jest dla nas dostępny przez Ducha Bożego. I On nie chce się ukrywać, ponieważ On jest światłością. A światłość ma naturę objawiania się, ujawniania się. Dlatego jest powiedziane, że objawiam się tym, którzy mnie szukają. Diabeł ma naturę ukrywania się. Bóg jest co prawda w miejscu ukrytym, ale On się objawia tym, którzy Go szukają. Amen. Więc tak ważne jest to, na co patrzysz. Na rzeczy widzialne czy niewidzialne. Tak ważne jest to, czego szukasz w swoim życiu. Czy szukasz tych skarbów ukrytych, czy skarbów mądrości i poznania, które są ukryte w Nim. Bo On jest jak światło dla roślin. On jest tak samo dla nas, jak światło dla roślin. Jest taki, jest zjawisko fotosyntezy. Dzisiaj dużo mówimy o nauce. My tak jak rośliny potrzebujemy światła cały czas, dostępu światła, żeby ten potencjał, który jest w nas, dał życie innym. Bo wiecie, na czym polega proces fotosyntezy. Światło i woda, tak? I one powodują, że komórki roślinne zaczynają produkować tlen. Tak? O, tam się, tak? Dobrze mówię? Mamy eksperta. Więc gdyby nie światło, to nie byłoby życia. Generalnie mówiąc, tak? Światło jest potrzebne, żeby rośliny produkowały tlen. I tak samo my potrzebujemy cały czas dostępu Bożego światła, więc Jego obecności, żeby to życie, które jest w nas, manifestowało się na zewnątrz i żeby inni zobaczyli w nas Jezusa i zobaczyli w nas światło życia. Amen, zgadzacie się? Co macie się nie zgodzić? Więc buduj swoje życie na tym, co jest ukryte. W Bogu jest tak na dobrą sprawę niezliczona ilość skarbów mądrości. I ten świat potrzebuje mądrości, tej ukrytej właśnie. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Otwórzmy na koniec Efezjan. Zobaczycie, jak objawienie, w jaki sposób działa objawienie. Efezjan 3, 9, 10. Albo od 8. Paweł tutaj mówi tak. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Czyli Paweł dostał objawienie, że Ewangelia jest również dla pogan. To było objawienie, które do niego przyszło, tak? Nie tylko Paweł, apostołowie nie też, ale mówimy o jednym człowieku. Jeden człowiek otrzymał światło, otrzymał mądrość. I dzięki tej mądrości tysiące, miliony ludzi zostały zbawione, tak? Ja mówię, w jego czasach, no to powiedzmy tysiące. Ale patrząc na wszystkie wieki, miliony, nie wiem, miliardy, jedno objawienie jednego człowieka. Światło, które przyszło do niego, zaczęło pokonywać ciemność. I dlatego jest powiedziane, że nadziemskie władze i zwierzchności poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. One zostały pokonane przez tą mądrość. W taki sposób pokonujemy siły ciemności poprzez odkrywanie prawdy, ujawnianie prawdy. Prawda pokonuje kłamstwo, które jest ciemnością. Amen? Rozumiemy? Dlatego zachęcam was do szukania skarbów ukrytych i do tego, żebyście przede wszystkim w sobie znaleźli ten skarb. Żebyście w relacji z Bogiem doświadczyli przebudzenia, ożywienia, żeby to życie po prostu, które jest włożone w was, zaczęło płynąć. Bez opamiętania. Tak, żebyście nie mogli tego powstrzymać. Żeby ta moc manifestowała się każdego dnia i żeby ludzkie życie wokół was było zmieniane. Amen.